Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Mam dzisiaj ogromną przyjemność spotkać się ponownie na naszej antenie z panią Marianną Łacek. Pani Marianna Łacek jest nauczycielką języka polskiego od wielu, wielu lat, pedagogiem, a także założycielem i prezesem Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Nowej Południowej Walii. Witam panią serdecznie, pani Marianno.
Dzień dobry pani, dzień dobry naszym słuchaczom.
Wiele dzieci w tym roku, kończąc szóstą klasę w jednej z polskich szkół sobotnich, planuje kontynuować naukę języka polskiego i wybiera się do high school. Wiele osób nie orientuje się, co dalej robić z językiem polskim, z nauką języka polskiego na poziomie szkoły średniej. Dlatego właśnie dzisiaj o tym rozmawiamy. Co rodzice, którzy chcą dalej posyłać dzieci do szkoły średniej i chcą dalej uczyć się języka polskiego, co w tym momencie powinni zrobić?
Może zacznę od tego, że pani powiedziała, że rodzice, którzy chcą. Proszę państwa, rodzice, którzy powinni, koniecznie. Proszę zdać sobie sprawę z tego, że nauka języka polskiego na poziomie szkoły średniej jest całkowicie bezpłatna. To są kursy, które prowadzi Department of Education. Ponieważ języka polskiego nie można normalnie uczyć w trakcie godzin szkolnych, ponieważ nie ma ani jednej szkoły w Nowej Południowej Walii, która miałaby kilkanaścioro uczniów chcący się uczyć języka polskiego. Dlatego też dla tych języków zostały zorganizowane szkoły sobotnie. To jest Saturday School of Community Languages. Jeszcze raz powtarzam, języka można się uczyć zupełnie bezpłatnie. Klasy podzielone są w taki sam sposób jak klasy w szkole australijskiej, do której dziecko chodzi. Czyli juniors od klasy 7 do 10 i dla nich nauka odbywa się w każdą sobotę roku szkolnego 2 godziny od godziny 8.30, czyli w pół do 9 do w pół do 11 i seniors to są klasy 11 i 12 i oni się uczą o godzinę dłużej, czyli dokładając jeszcze przerwę kończą za 15.12. Języka polskiego można się uczyć w trzech ośrodkach. Do niedawna tych ośrodków było 6.
Mówimy o Sydney?
O Sydney. W tej chwili wykruszyły się te ośrodki i można się uczyć w trzech ośrodkach. To jest Ashfield, w Ashfield Boys High School, to jest Chatswood, w Chatswood High School i to jest w Liverpool Girls High School. Zapisywać mogą i powinni się nie tylko ci uczniowie, którzy idą teraz do siódmej klasy, ale wszyscy, którzy do tej pory jeszcze do szkoły polskiej sobotniej nie chodzili. Przyjmowani są wszyscy. Nie ma żadnego wstępnego egzaminu językowego. Wymaganie jest tylko jedno. Dziecko musi być pochodzenia polskiego. W tym pochodzenie polskie liczy się nawet jeśli jedno z dziadków było Polakiem. To nie znaczy, że dziecko musi znać język polski. Nie. Ono po to będzie chodziło do szkoły, żeby się języka polskiego nauczyć. Oczywiście ci, którzy kończą szkołę podstawową, przechodzą do szkoły średniej i wszyscy nowi uczniowie, którzy starają się do Saturday School, muszą zrobić to oficjalnie poprzez wypełnienie formularzy. W jaki sposób tego dokonać? Wystukać należy w Google Saturday School of Community Languages, nie skrótem, tylko wszystkie wyrazy i tam znajdziemy enrollment for 2020, na przyszły rok. Należy ściągnąć, można przeczytać całą, tam jest sama książeczka, która tłumaczy dokładnie jak to zrobić, ale najlepiej od razu ściągnąć formularz, który się nazywa Enrollment Form, wypełnić ten formularz komputerowo, następnie wydrukować go i podpisać i zanieść do szkoły, do której dziecko chodzi.
Te osoby, które zaczną klasę siódmą w przyszłym roku 2020, a w tej chwili kończą klasę szóstą, to muszą się wybrać oczywiście do tej nowej szkoły średniej.
Oczywiście do tej nowej szkoły, dlatego że to musi być średnia szkoła. podstawowe szkoły operują tylko na zasadzie tych community schools. Nie ma Saturday School of Community Languages, państwowej szkoły dla uczniów szkół podstawowych. W naszym stanie nie ma, w innych stanach są, w naszym nie ma. Tylko są dla uczniów szkół średnich. Więc obowiązkowo należy wypełnić ten formularz. Do tego głównego formularza są jeszcze i inne dodatkowe formularze, które można przeczytać sobie i wypełnić, jeżeli się prosi o jakieś dodatkowe względy. To znaczy, jeśli dziecko na przykład wymaga specjalnej opieki, czy wymaga więcej czasu na uczenie się, tam jest wszystko wyjaśnione. I dla uczniów szkół klas starszych, jeżeli oni chcieli być przyspieszeni, to znaczy chodzić do klasy wyższej, ponieważ ich znajomość języka polskiego i ich w ogóle rozwój psychologiczny jest na takim poziomie, że można się liczyć z tym, że mogą maturę z języka polskiego w przyszłości zdawać o rok wcześniej. Mamy takie przypadki, mamy kilka takich przypadków. Skoro już o tym mówię, to chciałabym tutaj nadmienić, że takie przyspieszenie, acceleration, jest tylko możliwe poprzez szkołę, do której dziecko chodzi. Nauczyciele języka polskiego są ostatnią osobą, którą w tym wypadku się pyta, czy on sobie poradzi, czy ona sobie poradzi w klasie wyższej. Tu chodzi raczej o ogólny rozwój dziecka i o to, jak ono sobie radzi w szkole z innymi przedmiotami.
Czyli nie chodzi o umiejętność języka polskiego, bo czasami jedno nie musi iść w parze z drugim.
Są i takie sytuacje, takie przypadki, ale rodzice sami zdają sobie w ten czas sprawę, że ich dziecko nie zna polskiego na tyle i oni, kierując się własnym rozsądkiem, jeżeli dziecko w ogóle nie zna polskiego, a jest wybitne w swojej szkole, na pewno się nie będą starali o przyspieszenie, o acceleration z polskiego.
Albo na przykład dziecko może znać bardzo dobrze język polski, a no na przykład może mieć średnie wyniki z innych przedmiotów w szkole dziennej.
Może tu nie chodzi tyle o wyniki, dlatego że wyniki nie zawsze są odzwierciedleniem przygotowania dziecka do psychicznego przygotowania do wyższej klasy. Bardzo często opinia o dziecku to jest opinia ogólna, że on czy ona sobie da radę chodząc o jeden rok do przodu. I mamy takie przypadki, to byli uczniowie, którzy wcale nie byli wybitni, najlepsi w swojej szkole, natomiast zdali polski bardzo dobrze, ponieważ byli zaangażowani w tyle innych zajęć pozalekcyjnych, że z języka w szkole wybitni nie byli, natomiast nie byli absolutnie uczniami złymi. Czyli należy się względnie dobrze uczyć w szkole australijskiej, tak żeby szkoła dała poparcie, pisemne poparcie uczniowi, że on jest psychicznie przygotowany do przyspieszenia w danym przedmiocie, do, jak to po angielsku się mówi, acceleration in one or two subjects. I takie rzeczy stosujemy. Nie jest ich aż tak wiele, ale zawsze mamy w każdym roku, w tym roku miałam w szkole w Chatswood uczennicę, która zdawała maturę rok wcześniej. Na pewno w szkole była też bardzo dobra, maturę swoją zdaje dopiero na przyszły rok, a w tym roku już polski ma zdany. No ale to są klasy 11-12. Wracajmy do klas juniors, więc na to, aby się zapisać i to zapisać się do szkoły, którą rodzice wybierają, czyli do jednego z tych trzech ośrodków, Ashfield, Chatswood lub Liverpool, należy przed 15 grudnia złożyć ten dokument, o którym mówię, ten formularz wypełniony przez rodziców, złożyć w szkole, do której dziecko będzie chodziło w przyszłym roku. Szkoła natychmiast podpisze ten dokument, zeskanuje i wyśle do dyrekcji Saturday School of Community Languages i dyrekcja powiadomi rodziców, powiadomi dziecko, że 1 lutego w przyszłym roku może pójść do szkoły, do której będzie zapisane.
Mm-hmm. Jeśli ktoś by się spóźnił z aplikacją?
I nie ma problemu żadnego. Jeśli ktoś się spóźni, wolno zapisywać się nawet w ciągu pierwszego miesiąca, w ciągu lutego do szkoły, z tym, że są dwa problemy mogą być. Pierwszym problemem jest to, że w ten czas dyrekcja może skierować dziecko nie do tej szkoły, którą rodzice wybierają, tylko do tej szkoły, gdzie oni będą uważać, że tam jest miejsce. Powiedzmy, w jednej szkole brakuje dwojga dzieci, żeby utworzyć dodatkową klasę, a w innym ośrodku ta klasa jest już pełna. Więc wyślą tam to dziecko, przekażą do innej szkoły, do tej, którą wybierają. To nam się zdarzyło raz czy dwa razy, ale raczej się to nie zdarza. Więc prawdopodobnie problemu nie będzie, jeśli rodzice, szczególnie tych, którzy są teraz w szóstej klasie, jeszcze nie zdążą, bo nie byli jeszcze w szkole, do której dziecko ma iść i nie wypełnią tego formularza w tym roku. Można to zrobić w lutym, chociaż lepiej tego nie odwlekać.
Czyli na pewno, jeśli ktoś w tej chwili się decyduje, wypełnia formularz, zanosi do szkoły dziennej, tej, do której będzie dziecko uczęszczać w przyszłym roku i już wtedy szkoła przesyła ten formularz, nie rodzic.
Szkoła, zdecydowanie szkoła. Szkoła przesyła. Do niedawna mogli to zrobić rodzice. Teraz zostało ujednolicone i tylko szkoła przesyła. I tym samym szkoła bierze na, że tak powiem, na swoją odpowiedzialność fakt, że uczeń tej szkoły będzie chodził do Saturday School of Community Languages. A tu jest jeszcze pytanie jedno. Na pewno rodzice będą mieli takie pytanie. Co w przypadku dzieci, które idą nie do szkoły państwowej, tylko do prywatnej? I szkoła oferuje bardzo często obowiązkowe zajęcia sportowe w soboty. Ponieważ dzieci w szkołach prywatnych mają dodatkowe lekcje, często to są lekcje religii, które zabierają, powiedzmy, godziny, które w szkole państwowej są przeznaczone na sport, więc bardzo często szkoły prywatne organizują zajęcia sportowe w soboty. W takim razie są dwie możliwości. Jeśli dziecko rzeczywiście bierze udział w zajęciach sportowych, to zgłasza to w szkole i może otrzymywać w te tygodnie, kiedy ma zajęcia czy rozgrywki, a one nie trwają cały czas, czasami są rano, czasami po południu, może otrzymywać lekcje do domu korespondencyjnie. Mamy w tym roku kilkoro uczniów, którzy robią język polski korespondencyjnie. Bo w klasie 10, 11 i 12 już nie potrzeba obowiązkowo robić sportu. Już do wyboru zamiast sportu można sobie wybrać, powiedzmy, inne zajęcia, względnie wybrać język jako dodatkowe zajęcie. I ci uczniowie już wracają do polskiej szkoły normalnie. Ale mają zaliczone poprzednie 3 lata, ponieważ uczyli się korespondencyjnie. To nie jest praca nadzwyczaj trudna, ponieważ co tydzień otrzymują te same rzeczy, te same notatki, które mają uczniowie przychodzący do klasy. Rodzice mają możliwość kontaktowania się telefonicznego, czy nawet osobistego przyjścia do szkoły i porozmawiania z nauczycielem, z nauczycielką. I przetrzyma się to dziecko przez 3 lata bez problemu i ono przychodzi w 10 czy w 11 klasie normalnie już jako uczeń stacjonarny i może zdawać maturę.
Czasami szkoły średnie mają swój własny program języków obcych. Może być to, często to jest język jakiś dosyć bardzo popularny, francuski, włoski, hiszpański. I te języki są oferowane podczas zajęć szkoły dziennej. Dzieci są zobowiązane do uczęszczania na takie lekcje. Czy język polski wtedy wykładany w sobotę, czy polski może zastępować te obowiązkowe zajęcia z innych języków?
Tutaj mówimy o dwóch różnych programach. Jeden program to jest program obowiązujący klasy 7 i 8. I w klasach 7 i 8 w szkole nie ma wyboru. Każdy uczeń musi uczęszczać na lekcje, które szkoła oferuje. I między innymi tam są lekcje języków. Z tym, że to nie jest najczęściej lekcja jednego języka, tylko to jest ogólne zapoznanie się z kilkoma językami. W zależności od tego, jak szkoła to zorganizuje, to nauczyciel, który prowadzi te lekcje, uczy, pokazuje dzieciom o różnorodności językowej, pokazuje im, na czym polega uczenie się, ponieważ wielu uczniów, szczególnie tych, którzy są australijskiego pochodzenia, anglosaksońskiego, nie ma na co dzień styczności w domu z innym językiem. Oni myślą, że cały świat mówi tylko po angielsku. To było po prostu oryginalnie taki zamysł był tego. Należy dzieciom w siódmej klasie pokazać, że słuchajcie, jest wiele języków i my wam pokazujemy, są takie języki, takie i takie. I na podstawie tego w dziewiątej klasie uczeń wybiera sobie elektyw. Wybiera sobie język jeden do wyboru, ten, który szkoła oferuje. Szkoła powinna oferować kilka języków i tak robi w przypadku, kiedy to są szkoły duże. W szkołach mniejszych nie jest możliwe zatrudnienie nauczyciela dla 5 czy 6 uczniów, więc zwykle oferuje się tylko ograniczoną ilość języków. Mm-hmm. I w ten czas do 9 i 10 klasy uczeń już języka wybierać nie musi. Ale są szkoły, które zdecydowanie żądają, żeby uczeń wybrał sobie również jakiś język w klasach 9, 10.
Który jest uczony w godzinach w szkole, w dziennej.
Oczywiście. I uczeń w ten czas wybiera ten język, a to zwykle się dzieje ze względów logistycznych, żeby nie było problemu, co z tym uczniem zrobić w tym czasie, jak klasa idzie na język. Więc indywidualnie można byłoby w szkole rozmawiać i z koordynatorem języków, czy nawet z dyrektorem szkoły, mówiąc im o języku polskim, którym oczywiście oni akceptują i uznają, ale najczęściej jest lepiej zgodzić się na to, bo nikomu jeszcze nie zaszkodziło zapoznanie się przynajmniej podstawowe z jakimś innym językiem, który oferuje szkoła. Szczególnie, że dziecko dwujęzyczne, a za takie dziecko uważamy dzieci polskie, ma już umysł otwarty na inne języki, więc nauczenie się kilku słów, czy na, bo oczywiście mowy nie ma, żeby zdobyli jakąś biegłość językową, ucząc się jedną czy dwie lekcje w tygodniu.
No powiedz mi, że to jest język włoski, czy język francuski, tak?
Oczywiście. I czyli w ten czas dziecko z radością spostrzega, że to wcale nie jest trudne, bo są słowa, które są podobne albo do angielskiego, albo do polskiego i to jeszcze poszerza wyobraźnię i poszerza jeszcze umysł dziecka. Bo tutaj chciałabym powiedzieć, że język jest, uczenie się języków jest nie tylko istotne ze względu na to, żeby się danym językiem posługiwać, ale jest bardzo ważne dla rozwoju intelektualnego dziecka. Jeśli byśmy sobie wyobrazili umysł ludzki jak taką wielką tablicę rozdzielczą, która powinna mieć jak najwięcej połączeń półkuli prawej z półkulą lewą, to ten język dodatkowy, jakiego się dziecko uczy, wzmacnia te połączenia, czyni ich o wiele więcej i o wiele istotniejsze jest to, że dziecko potrafi szybciej myśleć, szybciej reagować. Stąd też mamy właśnie no, naprawdę udowodnione już wielokrotnie sytuacje, kiedy dzieci dwujęzyczne w końcowych egzaminach wypadają zawsze o wiele lepiej niż dzieci, które są w ogóle tylko jednojęzyczne.
Pani Marianno, to więc załóżmy tak, że dziecko chodzi sobie do szkoły sobotniej, zaczyna w klasie 7, a oprócz tego decyduje się jeszcze na język, dajmy na to, włoski w szkole dziennej i zaczyna tego języka uczyć się równolegle. Co się dzieje później? Rodzice, którzy mają dzieci w szkole średniej, zaczynają się tak trochę psychicznie przygotowywać, takie przymiarki psychiczne robić do matury. Czy teraz liźnięcie takiego języka włoskiego na tym poziomie takim podstawowym w ogóle się przyda? Czy takie dziecko będzie mogło zdawać maturę z takiego włoskiego, jeśli się okaże, że jest takim poliglotą i dobrze mu idzie i z polskiego i bardzo dobrze jeszcze z tego trzeciego języka, dajmy na to włoskiego, że czy ono będzie mogło zdawać dwa języki obce na maturze?
To jest rzeczywiście pytanie, które nurtuje wiele osób. Może zacznę od tego, że dam przykład uczennicy języka polskiego, która zdobyła pierwsze miejsce w Nowej Południowej Walii, dziewczynka urodzona w Australii. Chodziła do Fort Street High School, znałam ją dobrze, znam ją dobrze, znam jej rodziców. Zdobyła pierwsze miejsce, robiąc Polski o rok wcześniej. Rok później, w trakcie swojej normalnej matury, zdobyła pierwsze miejsce z języka niemieckiego. I rozpoznali ją na przyjęciu premiera, rozpoznano ją i jej rodziców, organizatorzy i mówią, przecież myśmy ciebie tu widzieli w ubiegłym roku, skąd ty się tu w tym roku wzięłaś? Ona mówi, no bo ja zdałam niemiecki bardzo dobrze. Dlaczego zdała? Powiedziała, dlatego, że język polski jej w tym pomógł. Pomógł jej w tym, że język polski był językiem rodziny, językiem, którym się swobodnie w domu mówiło. Czyli ona przystępowała do matury z polskiego bez żadnego stresu, natomiast była przygotowana bardzo dobrze z całej techniki egzaminacyjnej, ponieważ my, konkretnie mówię o klasach, które uczę od wielu, wielu lat, staram się nie tylko uczyć języka polskiego, bo to jest bardzo ważne, ale przygotować moich uczniów do techniki znawania języka, ponieważ technika jest tak samo ważna jak umiejętność. One się nawzajem uzupełniają. Więc ta dziewczynka powiedziała, że ona wiedziała, na czym polega technika zdawania języka i za rok, znając niemiecki, wykorzystała to wszystko i przyszła pierwsza. Mam kolejny przykład uczennicy, która pierwsza przyszła z polskiego, mieszka w Blue Mountains, rok później zdawała język angielski, ponieważ też była przyspieszona z polskiego, zdała angielski doskonale. Dlaczego? Powiedziała, bo stosowałam tę samą technikę egzaminacyjną, której się nauczyłam w klasie polskiego. Czyli co zrobić z takim dzieckiem? Po pierwsze, na to, aby zdawać dwa języki, musi rzeczywiście poświęcić temu dużo czasu. Te dziewczynki, o których mówię, mogą być wyjątkami. Tutaj podam przykład mojego własnego syna, który uczył się polskiego i uczył się również francuskiego w szkole. Doszedł do 11 klasy, ale stwierdził, że on z francuskiego nie będzie mógł sprostać swoją wiedzą z dziećmi, które w domu mówią w języku francuskim, bo tacy są. I dlatego w 11 klasie wycofał się z francuskiego, zdawał inne przedmioty i w porządku, polski zdał doskonale i w ogóle maturę zdał doskonale. Więc można zdawać więcej niż jeden język. Mamy przykłady uczniów, którzy zdawali włoski na maturze. Znam również takich. Na pewno zdając w tym samym roku dwa języki, to jest wysiłek. Ale w takim przypadku, jeżeli to dziecko jest tak uzdolnione i ono uczy się więcej niż jednego języka, bez problemu można się starać, aby zdawało język polski przyspieszony rok wcześniej, ten accelerated examination. Natomiast tutaj praktycznie muszę powiedzieć, że zdarzają się szkoły, sama doświadczyłam z moimi uczniami z polskiej szkoły takiej sytuacji, kiedy szkoła nie za bardzo popierała, żeby uczniowie zdawali maturę z języka polskiego. Z tego powodu, że
znaczy w ogóle, czy wcześniej o rok?
W ogóle, żeby nie zdawali. Dlatego, że wybierając język polski, oni jednocześnie rezygnują z języka, który oferuje szkoła. Czyli tu nie chodzi o dobro dziecka w tym przypadku. W tym przypadku chodzi o szkołę. Czyli szkoła będzie miała możliwość jednego albo więcej uczniów mieć, bo to będzie jeden Polak, jeden Grek, jeden Hiszpan, którzy w soboty się uczą języka. Ponieważ ich szkoła tego języka nie oferuje. Mają pełne prawo uczenia się w sobotę. I w ten czas ta szkoła traci trzech potencjalnych uczniów, którzy mogliby wybrać do matury francuski na przykład, czy niemiecki. Więc to się zdarza i dlatego tutaj nie należy, rodzice się nie mogą sugerować tym, co ewentualnie ktoś w szkole im powie. Ich pełne prawo jest, aby dziecko pochodzenia polskiego zdawało maturę z języka polskiego.
W takim przypadku mogłoby zrezygnować z tego drugiego języka lub
oczywiście
też zdawać tych z dwóch języków, tak jak pani wspomniała.
Oczywiście. Uczyć się tak długo jak można. Szczególnie, że ja tu chcę powiedzieć polskim rodzicom, że z własnego doświadczenia z Polski i z Australii różnica wymagań pomiędzy klasami 7 do 10 w Polsce, a w Australii jest przeogromna. Dziecko w Polsce jest przeładowane informacjami, natomiast proszę mi wierzyć, dziecko w szkole australijskiej, zdolne dziecko, nie bardzo ma co robić w klasach 7 do 10.
Aha.
Ono jest w stanie się wszystkiego w klasie nauczyć. I tu może zdradzę jeszcze jedną rzecz, że mieliśmy właśnie przykład jednego z naszych synów, który autentycznie nie miał co robić w trakcie tygodnia w szkole, a uczył się bardzo dobrze, odrabiał szybko lekcje, więc zapisaliśmy go na korespondencyjnie dodatkowy język, język rosyjski. Okazuje się, że w tej chwili, udowadniając też matury, nie zdawał z rosyjskiego, ponieważ ci, którzy w domu mówią po rosyjsku, byli o wiele bieglejsi od niego.
Mhm.
Ale ma świadectwo ukończenia 11 klasy z języka rosyjskiego i z francuskiego. Z polskiego zdawał maturę. I to pomogło mu niesamowicie w pracy. Gdziekolwiek pokazuje, że on ma udokumentowane, ponieważ to jest świadectwo już, to nie jest maturalne świadectwo, ale normalnie oficjalne świadectwo Department of Education, czyli to mu otwiera drogę zawodową tam, gdzie dwóch albo więcej kandydatów stara się o to samo stanowisko. To on przebija innych tym, że ma dodatkowo języki i to absolutnie nie w zawodzie, który raczej w finansach powiedziałabym, a nie w zawodzie, który wymagałby powiedzmy humanistycznego kierunku.
No bo do tego wieku dziecko, które się uczy, ma 17 lat i uczy się przez tyle lat języka, to czy jeszcze będzie się uczyło dodatkowy rok do matury, czy nie, to już nie robi żadnej różnicy, bo już ta wiedza jest nabyta przez tyle lat, prawda?
A jednak matura jest tak wielkim stresem, że jeżeli można troszeczkę dziecku ulżyć, żeby nie brało aż tylu przedmiotów, chociaż nie ma problemu, są dzieci, które zdają o wiele więcej, naprawdę nie chcę się tu chwalić, ale jeden z moich synów zdawał 17 tych unit do matury, gdzie wolno było tylko 10 zdawać. Bo zdawał muzykę 3 unity i zdawał 3 unity i zdawał 2 unity polskiego, więc wydawało się, że mogą mu się te przedmioty nie zaliczyć. No ale to na marginesie. Natomiast tutaj chciałam jeszcze jedno powiedzieć. Korespondencyjne uczenie się języka w sobotniej szkole również może objąć dzieci, które mieszkają zbyt daleko od ośrodka tego, gdzie jest oferowany język. Więc znam dzieci, które mieszkają na przykład w Gosford, a tam nie ma języka polskiego, czy w Newcastle. One mogą się zapisać do średniej szkoły jako korespondencyjni uczniowie i możemy ich prowadzić, możemy im pomóc, doprowadzić ich nawet do matury korespondencyjnej.
Jak wygląda procedura zapisu dla tych dzieci, które chcą się uczyć korespondencyjnie?
Tak samo, one się zapisują i tam zaznaczają tylko, że proszą o korespondencyjnie. Ale to już korespondencyjne, to może być umówienie się ze szkołą, do której dane dziecko chodzi. Ono jest przyjęte do CTD School of Community Languages i w szkole tej, na przykład w Chatswood mamy dwoje dzieci, które mieszkają w Gosford i rodzice z nimi pracują w domu, odrabiają lekcje te, które im nauczycielka wysyła. Ja nawet w ubiegłym roku miałam maturzystkę z Newcastle, która zdawała w Chatswood maturę i również wysyłałam jej materiały. Powiedzmy dwukrotnie rodzice ją przywieźli na lekcję, no ale trudno było się spodziewać, że będą co tydzień ją przywozić. Zdała maturę, zdała bardzo dobrze. Także taka możliwość również istnieje. Ale to już można załatwić ze szkołą i z nauczycielem, do której to dziecko potem idzie. Natomiast normalnie się zapisywać do Saturday School w taki sam sposób jak zawsze.
Słyszy się takie opinie wśród rodziców, że po skończeniu szkoły podstawowej, sobotniej szkoły podstawowej z języka polskiego, dziecko coś tam się nauczyło, może nie za wiele. Rodzice się wahają, zastanawiają się, czy w ogóle warto się wysilać, bo dla rodziców, trzeba by tutaj przypomnieć, bo ja też jestem rodzicem i też posyłam dziecko do szkoły sobotniej, to jest duży wysiłek. To już nie chodzi o pieniądze, to nie chodzi o jakieś nakłady takie materialne, ale bardziej o wysiłek, dopilnowanie, że to dziecko coś z tego wynosi i o ten czas. I niektórzy rodzice rezygnują dlatego, że wychodzą z założenia, przekonania, że ten polski się nie przyda, bo dziecko nie zda dobrze na maturze, bo wychodzi z klasy szóstej po ukończeniu szkoły podstawowej z języka polskiego za słabym poziomem języka polskiego. No a jeśli ma za słaby poziom, to po co się wysilać i po co pchać, żeby dziecko zdawało maturę, jeśli zda słabo? Co pani myśli na ten temat?
Przede wszystkim musimy zrozumieć, na czym polega różnica w uczeniu się języka w szkole podstawowej i w szkole średniej. W szkole podstawowej to umysł dziecka pracuje tak jak gąbka. Wchłania błyskawicznie wszystko, ale również bardzo szybko to wszystko zapomina. Czyli chodzi o to, żeby w szkole podstawowej dziecko osłuchało się, opatrzyło, zdobyło jak najwięcej kontaktu z tym językiem. Natomiast w szkole średniej przychodzi porządkowanie tego, przychodzi systematyzowanie, ponieważ umysł nastolatka już pracuje inaczej. On potrzebuje bardziej systematycznego ustalenia. Oni pytają, a dlaczego to tak? A dlaczego ja muszę powiedzieć, że to jest pod stół, a nie mogę powiedzieć, zamiast powiedzieć pod stołem? Dlaczego musi być pod stołem? Więc musimy dziecku wytłumaczyć i to czyni szkoła średnia. Z klasa 7 do 10, do 9 na pewno, to jest systematyzowanie. To jest w jakiś sposób dawanie dziecku takich połączeń, dlaczego to jest tak. Dziecko powinno znać poprawność i to ma opracowany bardzo dokładny program, mają nauczyciele szkół klas 7 do 10 i tutaj nauczanie języka odbywa się znowu tematycznie, czyli słownictwo tematyczne, to jest wiele tematów, które należy przerobić, opieramy się na literaturze. Ale tutaj chcę zaznaczyć, na literaturze opieramy się tylko ucząc, natomiast do matury tekstów literackich nie ma. Możemy uczyć, natomiast nie wymaga się. Teksty, które są do matury, to są tak zwane authentic texts, autentyczne teksty, czyli urywki z jakichś wiadomości, urywki z ogłoszeń, czy jakiś krótki artykuł do gazety. Z tym, że to wszystko nie wykracza poza słownictwo, które dziecko zdobyło w szkole. Jeśli są jakieś wyjątkowe wyrazy, to po prostu się tłumaczy ich znaczenie. I co jeszcze? Na maturze z języka polskiego wolno korzystać ze wszystkich słowników. Jeśli chcemy nasze dziecko nauczyć polskiego, zaznajommy w domu to dziecko ze słownikiem. Niech słownik leży na stole, niech ono zerknie do tego słownika, niech ono zobaczy, na czym polega. Jeden z uczniów, który dopiero zaczynał się uczyć polskiego, przez pewien czas uczyłam młodsze klasy, powiedział mi, proszę pani, ja mam słownik, a ja i tak tam nie mogę znaleźć wyrazu trzeba, bo trzeba pisał przez trzy i przeszukał cały słownik i nie znalazł trzeba. A ja mówię, bo ty zrobiłeś nierozsądnie, trzeba było w angielskim słowniku poszukać. Wiesz, jak to byłoby need po angielsku, wiem. No to trzeba było poszukać po angielsku i tam by ci wyskoczyło. A rzeczywiście nie przyszło mi to do głowy. Więc dlatego dziecko musi być obeznane ze słownikiem angielsko-polskim, polsko-angielskim. I to najlepiej ze słownikiem w formie książkowej. Ponieważ słownik elektroniczny może być przydajny, ale niestety do tej pory na maturze wykorzystywać nie wolno go. Nie wolno korzystać z żadnych elektronicznych urządzeń, więc to musi być słownik ten, który dziecko zna. I dlatego proponuję na pod choinkę, na prezent gwiazdkowy. Proszę, kupcie dziecku słownik polsko-angielski, angielsko-polski.
Jaką mam odpowiedź dla tych rodziców, którzy obawiają się, że ich dziecko ma za słaby poziom języka polskiego, kończąc klasę szóstą i decyduje, że jednak nie pośle go do szkoły sobotniej na poziomie szkoły średniej, bo po co i nie będzie zdawało języka z matury.
Tylko jedną.
Bo są tacy rodzice.
Proszę dać tym rodzicom telefon do mnie, albo mnie dać ich telefon.
I czy dziecko, które niepoprawnie mówi coś po polsku, ale mówi niepoprawnie na poziomie
nauczy
klasy
się.
Piątej, szóstej, czy się nauczy do matury?
Nauczy się, daje 100% pewności, że się nauczy. I chcę jeszcze raz podkreślić, matura z języka polskiego jest w każdym przypadku, proszę mi wierzyć, bez wyjątku, najlepiej zdanym egzaminem maturalnym naszych dzieci. Nie każdy zdał na 100%, bo nie każdy, ale proszę mi wierzyć, ja mogę udowodnić to i sprawdzić, że język polski jest najlepiej zdanym przedmiotem. Jak sprawdzicie Państwo ogłoszenia w gazecie nazwisk uczniów, którzy skończyli, zdali maturę i poszuka się pod nazwiskami, to się okaże, że większość, prawie wszyscy mają ogłoszenie, że zdali na B6-1 przedmiot.
Co czyli to znaczy BENCYK? To procentowo to by było ile?
Pomiędzy 90 a 100%. I to się liczy 20 punktów do matury. W ubiegłym roku znalazłam tam wszystkich swoich uczniów bez wyjątku. Mieli, kilkoro z nich miało jeden przedmiot zdany na BENCYK i to był język polski.
No a gdyby dziecko nawet miało zdać to na 80% albo na 80 parę, to też dobrze.
Oczywiście, bo to się liczy w ten czas 19 do przyjęcia na studia. EITA się liczy ze 100%. 100% i dwie po przecinku. Każdy przedmiot zdany na BENCYK, czyli między 90 a 100%, stanowi 20% o przyjęcie na studia.
Bez znaczenia, jaki to jest przedmiot?
Nie tylko bez znaczenia, ale są wydziały, na przykład wydziały humanistyczne czy wydziały prawo, gdzie otrzymuje się dodatkowe punkty za zdany na band 5 albo band 6 język.
Język obcy, jakiś język, tak.
W ubiegłym roku jedna dziewczynka, która nie mogła chodzić do polskiej szkoły, zdawała język polski prywatnie i zdała na band 5. I w tym roku zdawała maturę. Ale co rodziców najbardziej ucieszyło, to to, że ona przed zakończeniem roku, jeszcze przed maturą, którą zdawała, otrzymała z jednego uniwersytetu zawiadomienie, że ponieważ ty już masz zdany jeden przedmiot na band 5, to ty możesz się starać na nasz uniwersytet i już jesteś na liście osób, które będą w pierwszej kolejności przyjmowane. Jeszcze nie miała tego EITA, tylko fakt, że miała przedmiot zdany na band 5.
Tak uważam, że to jest bardzo ważne i bardzo budujące, sądzę, że dla wielu rodziców, którzy właśnie może nie rozumieli tematu albo właśnie mieli takie wątpliwości, czy posyłać na ten polski, czy nie. Mamy nadzieję, że Państwo w tej chwili już się zdecydowali.
Pani Dorotko, chciałam powiedzieć, wspomnieć o jednym aspekcie. Chodzi o aspekt socjalny. Kochani Państwo, rodzice, jeśli chcecie utrzymać kontakt ze swoim dzieckiem, przyślijcie do średniej szkoły sobotniej, dlatego że tam to dziecko, tam będzie się wasze dziecko wychowywało w podobnych warunkach jak przedłużenie domu. I ten okres czasu, kiedy dziecko dorasta i najłatwiej nam jest utracić nad nim kontrolę, ponieważ koledzy, koleżanki zdobywają kontrolę, a to jest oczywiste i to jest naturalnym
procesem, tak.
Natomiast jeżeli to dziecko będzie otoczone innymi dziećmi, które mają podobne jak my podejście, podobne, możemy się różnić, ale jednak generalnie będą podobne wartości kulturowe, to dziecko będzie, nie utracimy tego dziecka, będziemy mieć z nim kontakt, a ono będzie miało przyjaciół, którzy będą tak samo podobnie postępowali jak nasze dziecko. Razem będą się zapraszali na urodziny, razem będą chodzić i my się nie musimy o nich martwić. A jeszcze jedno, jeśli posyłamy dziecko do szkoły żeńskiej albo męskiej tylko, to w szkole sobotniej ma możliwość poznania chłopców i dziewczynki. A to jest istotne w ogólnym wychowaniu, bardzo istotne. Szczególnie tam, jeżeli ma się jedynaka albo dzieci jednej płci, dziewczynki albo chłopców. Bardzo chętnie odpowiem na wszystkie pytania indywidualne rodziców, ponieważ jestem w domu, uczę tylko w sobotniej szkole teraz, więc jeżeli będę mogła, mam na tyle doświadczenia ze szkoły australijskiej, że będę mogła odpowiedzieć prawdopodobnie na większość pytań, a jeśli nie, to będę wiedziała, gdzie kogo skierować, do kogo po odpowiedź.
Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.